Drodzy braterstwo, na wstępie chciałbym przekazać bardzo gorące pozdrowienia, które są od mojego macierzystego zboru, zboru tyskiego, również bardzo wielu braci i sióstr, którymi miałem możliwość ostatnio usługiwać, prosili o przekazanie takich pozdrowień i wiele osób również indywidualnych. Przede wszystkim takie pozdrowienia zasyłają moi rodzice, braterstwo Eryka i Tomaszellowie, którzy ze względu na stan zdrowia niestety nie mogli udać się na dalszą jakąś konwencję. Moi teściowie z Leżachowa, braterstwo Eugenia i Jarosław Szul, również moja szwagierka, siostra Ruta Zajdel. Wszyscy życzą wam wielu łaski błogosławieństw pańskich na drodze waszego poświęcenia. Drodzy braterstwo, temat, który chciałbym, abyśmy wspólnie w tej godzinie króciutkiej omówili, to temat, który najpierw powiem, na czym jest oparty, a później podam dokładną nazwę. Otóż, drodzy, w 1949 roku brat Joly na konwencji wygłosił bardzo ważny wykład. Ten wykład następnie przesłał bratu Johnsonowi, i ten wykład został umieszczony w teraźniejszej prawdzie numer 121 49 roku. Ja dlatego podaję, żeby braterstwo mogli sobie ewentualnie zobaczyć na myśli szerzej tam omówione. Już podaję temat tamtego artykułu, a był on bardzo, bardzo poważny, bo ten wykład był zatytułowany Równoległości przesiewań. Brat Joly w tym wykładzie użył bardzo wiele cennych myśli, które można znaleźć w starożytnicy 4501 z 1909 roku. I jak braterstwo pamiętacie, bo to są zupełnie świeże myśli, w teraźniejszej prawdzie 498 z 2006 roku mamy niektóre myśli powtórzone. I muszę wam powiedzieć, braterstwo, że kiedy przeczytałem ten wykład brata Jolego, to myśli, które tam były zawarte, bardzo głęboko mnie poruszyły. Spostrzeżenia brata Jolego były bardzo celne, bardzo jednocześnie ostre i bezkompromisowe. I kilka razy jego stwierdzenia, jego porównania, muszę powiedzieć, że mnie również zaskoczyły. Chciałbym tutaj, braterstwu, powiedzieć, że moim celem w chwili obecnej nie jest podanie jakiejś nowej nauki dotyczącej równoległości przesiewań. Nie czuję się do tego w najmniejszej mierze upoważnionym, ale chciałbym się w chwili obecnej podzielić z braterstwem różnymi spostrzeżeniami brata Jolego, które są właśnie w tym artykule zawarte. I muszę wam powiedzieć, braterstwo, że biorąc pod uwagę różne doświadczenia, rozmyślania i przeżycia, były to dla mnie rzeczy bardzo pomocne i bardzo przydatne. I w związku z tym, że chciałbym wskazać w chwili obecnej na pewne podobieństwa, które wynikają z różnych bardzo trudnych doświadczeń wśród ludu Bożego, że pewne doświadczenia pojawiają się co pewien okres czasu i mają wiele wspólnych, można powiedzieć, elementów. Chciałbym zachęcić was wszystkich, drodzy, do wyciągnięcia z tego wniosków, żeby każdy z nas, biorąc pod uwagę to, co obserwuje i to, co się jeszcze będzie oczywiście działo, mógł sobie sam odpowiedzieć na pytanie, a właściwie pytania, które według mnie są bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Otóż myślę, że dla każdego na jednym z najważniejszych elementów byłoby to, aby na pytanie, czy stoję przy Panu i prawdzie, mógł odpowiedzieć z pełnym, czystym sumieniem tak. Czy moje postępowanie podoba się Panu? No każdy chciałby odpowiedzieć tak. Przeanalizowałem i tak to jest. Słyszeliśmy w dniu wczorajszym wykład brata Juliusza Walczaka, który nas zachęcał, żebyśmy się sami rozsądzali. A więc myślę, że jeżeli posłuchamy tych porównań brata Jolego, takie wnioski będziemy mogli wyciągnąć. I w związku z tym, że tak jak wspomniałem, nie jest moim zamiarem szukania równoległości przesiewań, ja chciałbym mój wykład zatytułować Porównania między przesiewaniami. Tak jak wspomniałem, będziemy ze względu na ograniczoność czasu króciutko analizować najważniejsze spostrzeżenia brata Jolego i będziemy mogli zauważyć, czy z tego jakieś wnioski możemy wyciągnąć dla siebie. Ten wykład brat Joly zaczął zdaniem, które chciałbym zacytować. Zwracając się do braci na konwencji, mówi tak: umiłowani braterstwo, przemawianie do was tu zgromadzonych sprawia mi radość, a zarazem i smutek. A więc, drodzy, brat Joly, tak jak ja, cieszył się, że ma przywilej przemawiania do braterstwa, ale wiedział, że temat będzie smutny, bo dotyczyć będzie bardzo trudnych doświadczeń dziejących się wśród ludu Bożego przez cały okres wieku Ewangelii. To nie jest tak, że teraz coś lud Boży przeżywa, ale tak działo się od czasów apostolskich. Ja myślę, że tak jak wspomniałem, wielu braci, obserwując pewne doświadczenia, pewne zawirowania, wie, że tu jest prawda i przy Panu i prawdzie będzie chciała wytrwać. Ale część może się czuć bardzo zagubiona, słyszy różne opinie, różne poglądy, w związku z tym nie bardzo wie, kto ma rację, co o tym wszystkim sądzić i można powiedzieć, stoi i czeka, co czas przyniesie. Część jest tak przekonana o tym, że prawda jest po jakiejś tam stronie, że bardzo mocno popiera słowami i czynami tych, kto głęboko wierzy, o którym myślą ze szczerości swojego serca, że mają rację i że w tą stronę będzie prawda podążać. Natomiast oczywiście są również i tacy, którzy też wychodzą z założenia, że ze szczerości swojego serca otwarcie atakują sługę na czasie, jego przedstawicieli i to, co przez tych sług Pan podaje. I tak jak powiedziałem, myślę, że też również myślą, że Bogu czynią przysługę. W naszych porównaniach, drodzy, chciałbym, żebyście mieli na uwadze to, co do was w chwili obecnej dociera. Czy za pośrednictwem słowa mówionego, czy też różnych opracowań, bo wiemy, że to są i listy, i maile, i inne opracowania, które są wysyłane na indywidualne nasze adresy, czy do zborów. I również, drodzy, taki najnowszy środek, z którego ja rzadko korzystam, mianowicie wiemy, że również komunikacja obecnych czasów pozwala na bieżące wymienianie się spostrzeżeniami. I na Facebooku również można znaleźć wiele różnych wypowiedzi. Ale, drodzy, chciałbym, żebyście pamiętali, analizując spostrzeżenia brata Joly'ego, nie tylko pod kątem treści, ale przede wszystkim ducha tego, co do nas wszystkich dociera. Tak jak wspomniałem, będziemy starali się króciutko zwrócić uwagę na niektóre rzeczy. Niektórym poświęcimy troszkę więcej uwagi. A jak braterstwo zauważą, te podobieństwa, które podaje brat Joly, czasami się ze sobą zazębiają albo jedno z drugiego wynika. I otóż, drodzy, brat Joly, kiedy analizował właśnie pewne doświadczenia związane z przesiewaniami, czyli takimi próbami odłączenia różnych osób od Pana i od prawdy, zauważył, że bardzo często przesiewacze wychwalali swoje dokonania. Były to bardzo często słuszne, prawdziwe, wcześniejsze dokonania, gdzie Pan wiele dobrych rzeczy przez nich uczynił. Opowiadali o swojej pracy, o swoich usługach, o dziele, które Pan przez nich dokonał i wychwalali swoje cnoty. I takie one wcześniej były. Ale, drodzy, co było znamienne? Że w tym samym czasie, kiedy mówili bardzo dobrze o sobie, mówili w bardzo zły sposób, przede wszystkim o narzędziach pańskich. I brat Joly przeanalizował, że tak się to działo w odniesieniu do posłannika Parousi, brata Russella, brata Johnsona. Jeszcze nie znał wszystkich swoich przyszłych doświadczeń, a wiemy, że historia pokazuje, że tak działo się to w odniesieniu do niego. I my byśmy również mogli powiedzieć, że działo się tak w odniesieniu i dzieje do wszystkich następnych wybranych narzędzi przez Pana. Że byli oni obmawiani, atakowani, oczerniani, bardzo często ośmieszani, czyli pojawiały się jakieś kpiące, drwiące uwagi na temat ich życia, ich służby, ich działalności. I bardzo często również przesiewacze nawet posuwali się do tego, że osądzali ich i wydawali wyroki. Kiedy brat Joly pisał ten wykład, jeszcze nie wiedział, wspomnieliśmy o tym, co jego czeka w życiu. ale i w wielu wypowiedziach przesiewaczy wobec niego znajdziemy osądy, które skazywały go na wtórną śmierć. I taka była postawa niestety wielu jednostek. My, drodzy, tylko króciutko przypomnimy sobie to, co mówi nam Jakub w 4 rozdziale, w wersetach 11, 12, 16 i 17. I myślę, że to jest to, co Jakub nam chciał powiedzieć, żebyśmy uważali na taki sposób zachowania. A tam mamy u Jakuba w 4 rozdziale powiedziane tak. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon. A jeśli potępisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić. A ty ktoś jest, co potępiasz drugiego? A więc, drodzy, zobaczmy, Jakub tutaj mówi, żebyśmy byli bardzo ostrożni przed tym, jeżeli chcemy kogoś potępić, wydać na kogoś wyrok. Nasz duch powinien być od tego bardzo daleki. A zwraca teraz uwagę na jaki element? A teraz chlubicie się w pysze waszej. A więc to, co tutaj brat Joli podkreślał, że wiele takich jednostek, które bardzo szybciutko potępią innych, o sobie mówią same superlatywy. A dalej mamy powiedziane, wszelka chluba takowa zła jest. Mówienie o sobie bardzo dobrze nie jest rzeczą słuszną. Pamiętacie, jak powiedziano naszemu Panu nauczycielu dobry? A to był człowiek doskonały. Czy powiedział tak, tak, ja jestem najlepszym? Nie. Czemu mówisz do mnie nauczycielu dobry? Doskonały człowiek. Dlatego mamy powiedziane dalej u Jakuba, przetoż kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. A więc zajmijmy się dobrymi uczynkami. Dalej, drodzy, następne porównanie, następny wniosek. Wielu zaprzeczało, że brat Russell był posłannikiem parousji. Kiedy pojawił się brat Johnson, zaprzeczali, to nie jest prawdziwy posłannik okresu Epifanii. I gdybyśmy analizowali doświadczenia następnych, to zawsze się pojawiały takie jednostki, które poddawały wątpliwość ich stanowisko przed Panem, czy są wybrani przez Pana, aby być narzędziami na czas słuszny. I drodzy, również w czasach, w których żyjemy, jest taka grupa osób, która poddaje to wątpliwość. Kiedy był brat Hercik jako sługa, wiemy, że w tej chwili już jest nieczynny, też były takie głosy, to nie jest narzędzie na czasie. Kiedy mamy teraz brata Leona Snydera, pojawiają się głosy w różnych krajach, również wątpiące, że tak nie jest. A teraz, drodzy, brat Joli podkreśla jedną z rzeczy bardzo ważnych. Mówi, że takie właśnie wątpienie to była jedna z największych prób podczas przesiewań. Drodzy, jedna z największych prób. Jeżeli ktoś wątpił, że to są posłannicy i narzędzia od Pana, to była to bardzo ciężka próba, ale to pokazuje, że takie wątpienie jest rzeczą niewłaściwą. Dalej, drodzy. Bardzo często te osoby, które właśnie prowadziły złą działalność, miały taką postawę podobną do tego, co znajdziemy opisane w 4 Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale, w wersecie 3. Ja myślę, że doskonale znacie te słowa i całą otoczkę doświadczeń. Ja tylko ten jeden króciutki fragment przypomnę. 4 Mojżeszowa, 16 rozdział, werset 3. Wiele to na was, ponieważ wszystek ten lud, wszyscy są święci, a w pośrodku jego Pan. Przedrze się wy wynosicie nad zgromadzeniem pańskim. Dlatego brat Joli wskazuje, że jeżeli ktoś będzie miał takiego ducha, że przecież dlaczego tylko przez narzędzia pańskie Pan miałby przemawiać? Przez niego również może to uczynić. Wszyscy są święci. To nie jest to właściwy duch, dlatego że Pan zawsze przemawia przez swoje wybrane narzędzia, przez swoich sług. Dalej, drodzy, będą to punkty, które będą się ze sobą, tak jak wspomniałem, zazębiać. Otóż brat Joli, przyglądając się tym, których przeciwnik pociągnął do siebie, wyciąga taki wniosek, że najwięcej przesiewaczy powstawało z pomiędzy wybitnych braci. My zaraz będziemy sobie jeszcze mówić, dlaczego było to tak. Dlaczego przeciwnik nie pociągał tych, którzy gdzieś byli skromniutkimi w kąciku i nikt ich nie zauważał, a najwybitniejszy. Drodzy, myślę, że część z Was, korzystając z zasobów internetowych, spotkała coś takiego jak raporty konwencyjne z konwencji w Stanach Zjednoczonych, gdzie na przykład jest taki pamiątkowy raport z 1911 roku, kiedy są zdjęcia mówców z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Pisma Świętego. I drodzy, tam można zobaczyć rzecz bardzo dziwną. Mianowicie tam były zdjęcia, które były podpisane, zaczynając zdjęcia brata Russella, przez tych sług, którzy byli wtedy najbardziej aktywni. Ja wam wymienię kilka nazwisk i myślę, że coś wam one powiedzą. Następne zdjęcie to było brata Bonetta. Dalej Rutherford, Sturgeon, Van Amburg, Macmillan. Jak później analizujemy historię ludu Bożego, to kim oni się stali? No niestety przesiewaczami, odciągającymi swoich uczniów od prawdy i od Boga. A więc, drodzy, zobaczmy, że brat Jolly tutaj wskazuje, że to jest największe niebezpieczeństwo, a dalej mówi, dlaczego tak się działo. Otóż, drodzy, jest olbrzymie zagrożenie wobec właśnie tych, których Pan używa jako swoich sług. Dlaczego? Dlatego, że czasami bracia i siostry w swojej miłości, w swojej chęci okazania, można powiedzieć, zaufania, miłości, docenienia danego brata, no czynią mu, jakbym to nazwał, niedźwiedzią przysługę. Dlaczego? Bo podnoszą jego własne ego, podnoszą jego dumę. I brat Jolly tutaj wspomina dwie postaci, które były bardzo bliskie, jedna posłannikowi Parouzji, druga Epifani. Wspominał o prywatnych sekretarzach jednego i drugiego posłańca, czyli jeden i drugi miał bardzo ważne i poważane stanowisko. Mówi o sekretarzu brata Russella, że wtedy, kiedy miał służbę pielgrzymską i brat Russell wysłał go do Europy, to ogłoszono go, inni bracia, jako srebrnoustego mówcę z Ameryki. I chcąc go uczcić, tak jak powiedziałem, ze swojego dobrego serca, kiedy przyjechał, to oddano mu takie honory, no jakie właściwie należałoby chyba tylko naszemu Panu. Ale to było dobre serce. Ale co się dalej stało? No właśnie to, że był bardzo popularny, miał wysokie stanowisko i poważanie, no bardzo szybko sprowadziły go na dół. Dlaczego? Dlatego, że pycha doprowadziła do tego, że zaczął sam o sobie bardzo wysoko myśleć. I tak samo działo się z sekretarzem posłannika Epifanii. Również, kiedy był w podróży po Europie i po Stanach Zjednoczonych i dawał wykłady, cieszył się wielkim szacunkiem, poważaniem i bracia mu to bardzo, można powiedzieć, mocno akcentowali. I to zakończyło się niestety jego upadkiem. Tak jak wspomniałem, niektóre elementy mnie zaskoczyły z tego, co brat Jolly używa jako porównania. Bo wydawało mi się, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Brat Russell przypomniał, co się działo wtedy, kiedy, przepraszam, brat Jolly przypomniał wtedy, kiedy brat Russell podał coś, co my, co ze znania odczytujemy, no i myślę, że nie ma nikogo, który by powiedział, że to jest rzeczą złą. Ślub Panu. No piękna, głęboka rzecz, dająca nam materiał do codziennych przemyśleń, do tego, żeby się odpowiednio zachować. A myślę, że bracia, znając historię ludu Bożego, wiedzą, że była taka sytuacja, że wielu braci się przeciwstawiało mojemu specjalnemu ślubowi. A brat Russell widział, że już wtedy pewne zagrożenie ze strony moralności było tak wielkie, że trzeba było wskazać na normy etycznego zachowania dla ludu Bożego. Ale teraz, drodzy, brat Jolly wskazuje na coś, co Bóg podał przez brata Johnsona, a co dotyczyło troszkę innej sfery, a też wywołało wielkie poruszenie i oburzenie. Otóż, drodzy, brat Johnson podał pewne reguły rządzące, i teraz posłuchajmy dobrze, konwencjami, zgromadzeniami domowymi i zebraniami pozamiejscowymi. I drodzy, to również spotkało się, szczególnie w Europie, z wieloma protestami. Czy wam to, drodzy, braterstwo czegoś nie przypomina? Jeżeli Pan daje pewne zarządzenia, które są dla dobra ludu Bożego, na przykład odnośnie konwencji, a Pamiętacie, braterstwo, właśnie również takie zamieszanie i dyskusje odnośnie finansowania konwencji, rozliczania konwencji, odnośnie organizacja chociażby właśnie życia zborowego. Kto może usługiwać na zebraniach zborowych, z wewnątrz? Czy nie przypominamy sobie, że również i tego typu rzeczy stanowią dla wielu przedmiot obrażenia? Dalej, drodzy, następny element to element, który jest związany z tym, że niektórzy bracia, nie będąc odpowiednio utwierdzeni w prawdzie, jest to nazwane, oddawali, można powiedzieć, służalczą cześć aniołom. Na co tutaj brat Jolly zwraca uwagę? Otóż ci, którzy są prawdziwymi owcami pańskimi, są w stanie rozeznać głos dobrego pasterza. W związku z tym, bez względu na to, przez kogo ten pasterz przemawia, wiedzą, że to są jego podpasterze. Myślę, że my doskonale wiemy, że nikt z nas w tej chwili głosu z nieba, ani od Pana Boga, ani od Pana Jezusa nie usłyszy. Nie ma takiej możliwości. Bóg przemawia przez swoich sług, przez swoich podpasterzy. Jeżeli jest to czujna owca, to wie, że to jest głos pański. Ale brat Jolly, już analizując tamte próby i doświadczenia, mówi, że wiele jednostek pociągnęło za osobami i zwraca uwagę na dwa rodzaje więzów, które powodowały, że te doświadczenia były szczególnie trudne. I wraca do doświadczenia właśnie tych dwóch sekretarzy, brata Russella i brata Johnsona. I wiecie, braterstwo, co się później stało, kiedy oni odeszli od Pana? Co się stało z ich żonami? Jak zareagowały? Co stało się z ich bliskimi krewnymi? Otóż, drodzy, no właśnie zrobili coś, czego nie powinni byli robić, a ja zaraz podam werset, który to potwierdza. Poszli za nimi. Dlaczego? Bo więzy krwi okazały się być ważniejsze od prawdy. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w wersecie 37 są słowa naszego Pana, które właśnie mówią o tym, co ma być ważniejsze od więzów krwi. Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, nie jest mnie godzien. A kto miłuje syna albo córkę nade mnie, nie jest mnie godzien. Drodzy, zobaczmy, czy chcemy być godni Pana? No każdy by powiedział tak. A tu jest powiedziane, jeżeli w tej hierarchii ustawimy najpierw mamę, tatę, syna, córkę i gdzie oni, tam i my, nie będziemy godni tego, żeby uzyskać łaskę od Pana. A myślę, że jeżeli ktoś z was miał tego typu doświadczenia albo je przeżywa, to na pewno są to bardzo trudne, ale tutaj nasz Pan nie pozostawia żadnej innej możliwości, wskazując, jak powinniśmy się zachować. I dalej, drodzy, te myśli, które również przekazał nasz Pan, można odnieść nie tylko do więzów cielesnych, ale również do więzów duchowych. I brat Jolly mówi, że było wielu takich, którzy trzymali się tych, którzy ich przyprowadzili do znajomości prawdy albo ich nauczali. Jeżeli ktoś ma swojego ulubionego sługę, swojego ulubionego pielgrzyma, swojego ulubionego ewangelista albo starszego i on zaczyna coś głosić, no to teraz jak się zachować? No ja myślę, że te słowa, które czytaliśmy, wskazując, że bez względu na to, gdzie podąży ta ulubiona przez nas osoba, jak bardzo jest szanowana, czy może jest naszym duchowym faktycznie ojcem, który nas przyprowadził do prawdy, to jeżeli podążymy tylko za nim tylko dlatego, że obdarzamy go takim szacunkiem, a sami nie rozsądzimy tej sprawy, popełnimy rzecz, która się Panu nie podoba. Dalej, drodzy, następny element, na który zwrócił uwagę brat Jolly, to jest to, że przesiewacze w bardzo, i tutaj tłumacz użył takiego słowa, które myślę, że jest bardzo trafne, w bardzo milutki sposób wyznawali swoje cnoty i swoje zalety. Czynili to w bardzo miły, ujmujący sposób, a jednocześnie, kiedy mówili o swoich zaletach i swoich cnotach, uchodząc wtedy jak gdyby przed innymi za prawie święte osoby, to jak się zachowywali? Zacytuję jeden fragment malutki. Czynili lament nad tym, że posłannicy tracą Ducha Pańskiego i Jego cenną prawdę. A więc, drodzy, no można byłoby to potraktować ze szczerego serca, że tak rozpaczali nad tym. Nawet zasyłali modły do Boga o uleczenie ich z chorobliwego stanu duchowego, oczywiście nie ich samych, tylko tych posłanników, o to, żeby Bóg przywrócił ich do zdrowia, ale jakiego? No taki, jaki oni mieli pomysł na to, jaka jest w tym momencie faktycznie prawda. I brat Jolly wtedy, podsumowując właśnie zachowanie takich osób, mówi: jak bardzo wielkoduszni, poświęceni i miłujący zdają się być przesiewacze. Drodzy, to powoduje, że te doświadczenia są jeszcze trudniejsze, bo my nie jesteśmy w stanie zajrzeć w serce tej jednostki. Tylko Bóg jest w stanie to uczynić. Czyli nasza czujność musi być tym bardziej zdwojona. Myślę, że doskonale znacie ten werset, który to potwierdza, który pokazuje, że nawet sam przeciwnik, sam szatan przybiera czasami postać anioła światłości. To, co apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów w 11 rozdziale, wersecie 14 mówi, żebyśmy się nie dziwili właśnie temu, bo tak się to może właśnie dziać. I dlatego brat Jolly mówi, że wcale się nie dziwię, że biorąc pod uwagę taką właśnie postawę wielu przesiewaczy, wiele owieczek poszło za nimi, a przy Panu zostało ich zdecydowanie mniej. Następna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, to było to, z czego sobie jak gdyby wcześniej nie zdawałem zupełnie sprawy. Otóż brat Jolly mówi, że w przesiewaniach przeciwnik, szatan, za pośrednictwem swoich sług podniósł krzyk jaki? Jak możesz sądzić sprawę, w której słyszałeś tylko jedną stronę, a nie słyszałeś drugiej? Mnie by się wydawało wcześniej, no zawsze powinno się wysłuchać obydwie strony. Ale jaką myśl daje brat Jolly? Posłuchajcie. Mianowicie, że jeżeli ktoś by przyjął taki pogląd, to wtedy przeciwnikowi udawało się podburzać kogo? Nierozważnych, nieugruntowanych braci w prawdzie do przyjmowania poglądu, jakiego dawniej nie znano i nie stosowano. Jakiego? Że nie można rozsądzać sprawy pomiędzy Bogiem a diabłem, no bardzo ostre sformułowanie, aż po usłyszeniu obydwu stron. Drodzy, nie tak dawno, może to niektórzy otrzymaliście, w materiałach pojawiły się skany kopert wysłane do domu biblijnego listów, gdzie jest pieczątka, że były nieotwierane i zostały zwrócone. I myślę, że to ktoś traktuje na zasadzie oskarżenia, że jego argumenty nie zostały wysłuchane. Posłuchajmy dalej, jak to uzasadnia brat Jolly. Podaję pewne przykłady, ja tylko dwa podam ze starych czasów. I brat Jolly mówi tak. Jeżeli wiemy, że opis o Herodiadzie jest wiarygodny, to czy potrzebujemy ją przesłuchać, żeby się zorientować? No może jednak jakoś byśmy usprawiedliwili to, że zażądała głowy Jana Chrzciciela. No nie. Dalej. Czy już wydaliśmy sąd w sprawie Judasza Iskarioty i potępiliśmy go? Czy go wysłuchamy? No potępiliśmy go. Dalej. Czy brat Russell nie wydał sądu przeciwko Barburowi, który zaparł się o kupu bez wysłuchania jego sprawy? Jak ktoś by myślał, że wysłuchał, to powiem, że nie. A czy ktoś by zarzucił bratu Russellowi, że postąpił w niewłaściwy sposób? I brat Jolly mówi, a czy brat Johnson nie postępował tak wobec przesiewaczy? Tak właśnie postępował. Nie słuchał ich argumentów. I teraz wspomniałem na początku, że otrzymujemy wiele materiałów. I może ktoś z was by sobie pomyślał, no tak, żeby wyrobić pogląd, muszę wszystkie te argumenty prześledzić, przeanalizować, przebadać, przestudiować. Jak tak sobie pomyśleliście, to posłuchajcie słów brata Jolly'ego. To nie są moje słowa. Ci, którzy w przesiewaniach chcieli najpierw zbadać błędy wydane przez przesiewaczy, zanim by mogli osądzić sprawę, to okazali co? Że nie byli właściwie ugruntowani w prawdzie. Dlaczego? Bo nie sprawdzili jej wcześniej, zanim ją przyjęli. Jaki był tego efekt? Że niestety tacy, którzy się zaczęli zagłębiać w to, to część w wielu wypadkach została opanowana błędem i straciła prawdę. Jak niebezpieczne jest zgłębianie się właśnie w argumenty strony przeciwnej. Co jeszcze, drodzy? Bardzo często przesiewacze podnosili właśnie krzyk oburzenia, tak jak czytaliśmy, że nie dano im sposobności wysłuchania ich strony. Że nikt ich nie wysłuchał, że nie mieli możliwości, nie wiem, na konwencji, na zebraniu, podać swoich argumentów. A brat Jolly mówi, myśmy was słuchali za długo, a w niektórych razach nawet tak długo i tak często, że w niektórych przypadkach same zbory, widząc co się dzieje, podejmowały decyzję, żeby zabronić takim jednostkom i słusznie zajmowania głosu na zebraniach. A więc, drodzy, brat Jolly tutaj mówi, że zbory, które podejmują taką decyzję, czynią zupełnie słusznie. Dalej. Ci, co oświadczali, że nie pozwalano im na wypowiedzenie się, to wiecie, co bardzo często robili po przybyciu do własnego zboru? Rozpoczynali kampanię kłamstw i obmowy. I brat Jolly podaje przykład, że w pewnym zborze epifanicznym zdarzyło się właśnie tak, że po takiej kampanii kłamstw i obmowy połowa członków tego zgromadzenia odrzuciła brata Johnsona jako posłańca Epifanii. I co tutaj brat Jolly stwierdza? O ironio, nie dając mu nawet sposobności przedstawienia swojej sprawy obrony. A więc zachowali się w sposób obłudny. A co brat Jolly podkreśla? Specjalne narzędzia mówcze Pana nie podlegają pod ogólne napomnienia dane Kościołowi w tym punktach. Powtórzę jeszcze raz to zdanie. Specjalne narzędzia mówcze Pana nie podlegają pod ogólne napomnienia dane Kościołowi w tych punktach. I tylko brak rozbierania słowa prawdy i poznania woli Bożej jest powodem nieporozumień w tej sprawie i nieodpowiedniego zrozumienia tej rzeczy. A więc, drodzy, pasterze, brat Jolly podkreśla, mają zdecydowanie więcej praw niż owce. Mogą czynić coś, czego owcom nie wolno. Dlaczego? Bo Pan używa ich w jakim celu? Żeby demaskowali czyniących zło i ostrzegali inne owce przed tymi, którzy są wilkami w owczej skórze. Ale tego inne owce nie mogą czynić. Drodzy, następne elementy, które będziemy króciutko omawiać, to elementy, które również są bardzo trudne, a dotyczą ducha osób, które kiedy się będą zachowywać w ten sposób, będą bardzo bliskie temu, żeby utracić prawdę jej ducha. Mianowicie, bardzo często spotykamy właśnie się z osobami takimi, które wytykają wszystkim wady i we wszystkim widzą coś złego i nieprawidłowego. Mają kłótliwego, w starych przekładach jest jeszcze takie piękne słowo użyte, swarliwego ducha. I brat Jolly mówi tak, drogi bracie, droga siostro, jeżeli zauważysz, że twoje usposobienie jest właśnie usposobieniem swarliwym, posądzającym, i tutaj, drodzy, zatrzymię się. Dzisiaj mówiliśmy, żeby właśnie analizować samego siebie. Drodzy, ja myślę, że to jest trudne, ale zastanówmy się, co jest tematem naszej rozmowy, kiedy spotykamy się z drugim bratem i siostrą. Czy czasami nie jest to inny brat, inna siostra? Co wtedy o nim mówimy? Czy mówimy rzeczy dobre, przyjemne, korzystne, stawiające w dobrym świetle? Czy może dajemy posądzenia, obmawiamy, oskarżamy, oczerniamy? Mówimy rzeczy złe? To byłoby bardzo niedobrze. Jeżeli jesteśmy napełnieni irytacją, niezadowoleniem, jeżeli mamy w sobie ducha niezgody, krytykowania wszystkiego i wszystkich, wyszukiwania wad w drugich osobach, to co? To powinniśmy sobie uprzytomnić, że jest to coś bardzo, bardzo złego. Dlaczego? Bo wtedy siejemy w drugich sercach ducha niezgody, sadzimy korzeń gorzkości. No a czego się można spodziewać po takich rzeczach jak nasienie niezgody i korzeń gorzkości? Czy to może przynieść dobre owoce? No przyniesie bardzo gorzkie owoce, a my będziemy za to odpowiedzialni. I zamiast sprawować dzieło budowania brata albo siostry, to będziemy burzycielem wiary, burzycielem pokoju takiej jest osoby, bo ona może czasami nie będzie spała przez całą noc. Jak my jej naopowiadamy o kimś zupełnie niepotrzebnych rzeczy. I drodzy, brat Jolly mówi tak, że powinniśmy sobie uświadomić, że jeżeli mamy takiego ducha, to przede wszystkim szkodzimy sami sobie. Dlaczego? Bo plamimy swój charakter. Nasz charakter staje się coraz mniej skłonny do tego, albo zdatny do tego, aby znaleźć się w królestwie. I w związku z tym zachęca nas wszystkich do tego, żebyśmy się opamiętali, jeżeli zobaczymy, że mamy chociaż fragmenty takiego ducha, że przede wszystkim powinniśmy poprosić Boga o pomoc. Tak jak dzisiaj mówiliśmy o prawdziwej wolności i braterstwo prosili o pomoc, tam też jest taki fragment, który mówi, że możemy się uwolnić od naszych grzechów i słabości. Oczywiście tylko przy pomocy Pańskiej w modlitwie możemy otrzymać pomoc od Pana, żeby się tego pozbyć, a wtedy możemy mieć pokój w swoim sercu, ale nie będąc płótliwymi i swarliwymi. I wtedy co, drodzy? Nasze serce może być uwolnione od tego, żeby mieć skłonność do wyszukiwania wad. Drodzy, my wiemy, że to jest skłonność naszej upadłej natury. Jak patrzymy na kogoś, to najszybciej widzimy jego wady i słabości, a najtrudniej znaleźć jego zalety. Ale jak staniemy przed lustrem i patrzymy na siebie, no to tylko aureolkę, prawda? A nawet, że jak nam się coś zdarzy, to każdy znajdzie 1001 usprawiedliwień dla samego siebie. No tak zdarzyło się, ale przecież, no, niektórzy mówią, jakiegoś mnie Panie Boże stworzył, takiego mnie masz. Koniec, kropka. A wiemy, że to nie jest właściwe podejście. I drodzy, nie dotyczy to tu również wyszukiwania wad w naszych bliźnich, ale również wszystkim tym, co jest związane z realizacją boskiego planu. I zacytuję tutaj zdanie brata Russella, bardzo ważne. Pastor Russell napisał tak, ci, którzy, i teraz zwróćmy uwagę na sformułowanie, trudnią się wynajdowaniem rzeczy, którym by się mogli sprzeciwiać, kroczą w dalszą ciemność. Teraz, drodzy, co byście sobie pomyśleli, gdybyście się dowiedzieli, że ja na przykład wtedy, kiedy czytam teraźniejszą prawdę, to biorę sobie notatnik i notuję, co mi się nie podoba. Czego by się można było czepić? A tu te słowo jest nieprawidłowe. A tutaj to brat Johnson czy brat Jolly to użył troszkę innego sformułowania i w związku z tym i zaczynam wyciągać jakieś wnioski. Gdybym słuchając wykłady z konwencji też robił sobie notatki, gdzie się ktoś przejęzyczył, co ktoś może nieopatrznie źle sformułował, to byście powiedzieli, no tak, brat Ryl ma pańskiego ducha, prawda? No na pewno nie. Byście pomyśleli, co za pożałowania godny stan, że ktoś z takim nastawieniem analizuje Słowo Boże. A więc, drodzy, jeżeli ktoś się trudni, bo brat Russell mówił, wynajdywaniem rzeczy, który by się mógł sprzeciwiać, a myślę, że chyba nie, biorąc pod uwagę to, co czasami się czyta i słyszy, niektórzy się trudnią wynajdywaniem takich rzeczy, to kroczą w dalszą ciemność, nie światłość, kroczą w dalszą ciemność. I dalej, drodzy, coś, co jest z tym bardzo związane. Brat Jolly mówi, że właśnie jeżeli ktoś ma takiego kłótliwego ducha, skłonnego do wyszukiwania wad w innych, nie w sobie oczywiście, to bardzo często jest człowiekiem, który szemra i narzeka na wszystkich i wszystko. I zwraca uwagę na niektóre aspekty, jako że czas jest ograniczony, ja też tylko zwrócę uwagę na pewne drobnostki. Otóż, drodzy, brat Jolly, ja jeszcze raz podkreślmy, napisał to w 49 roku, czyli właściwie kończył się okres Epifanii. A co on napisał? Niektórzy nadal dowodzą, że nigdy przedtem nie słyszeli o zarządzeniach pańskich, aż przyszli do prawdy Epifanii. Czyli, czy nie brzmi nam to swojsko i znajomo? Kiedy niektórzy poznawali to, co brat Johnson przedstawia jako posłanik Epifanii, to mówili, a co to takiego są zarządzenia pańskie? A po co to jest? A komu to jest? A do czego to jest potrzebne? I dopiero mu brat Jolly mówi, że obecnie wiele się mówi o buntowaniu się przeciwko zarządzeniom pańskim. Ale teraz, drodzy, zdanie, które pozwolę sobie zacytować. Przypominamy, że według niektórych słów apostoła i bardzo ostre sformułowanie, szemranie przeciw zarządzeniom pańskim równa się szemraniu przeciwko samemu Panu. Myślę, że uznajemy brata Jolego i jego sformułowanie jako słuszne. A on mówi, że kto szemra, narzeka przeciwko zarządzeniom pańskim, to szemra przeciwko samemu Panu. Jaki daje przykład? No myślę, że doskonale znacie historię, jak naród izraelski dążył do ziemi obiecanej. Tam co strona, to co znajdziemy, drodzy? Jak wszyscy Izraelici się cieszą ze wszystkiego? chwalą Mojżesza, Arona, Boga za pustynię, za mannę, tak? No tam znajdziemy co chwilę narzekanie, szemranie i utyskiwanie. Na co, drodzy, chciałbym zwrócić uwagę? Gdybym wam zadał takie pytanie, czy to, na co Izraelici się skarżyli, było niezgodne z prawdą? Jak byli w Mara, woda była gorzka? No była. Jak chodzili po pustyni, mieli nadmiar wody? Mieli, kiedy chcieli, mogli pić wodę? No nie. Czy mieli mięsa pod dostatkiem? No nie. Czy mieli czosnek, cebulę, ogórki, kiedy chcieli? No nie. Czyli ktoś może powiedzieć, no to słusznie się skarżyli, no bo tego nie mieli. Ale my doskonale wiemy, że mimo, że to, na co się skarżyli, było zgodne z prawdą, to przede wszystkim było ich szemranie i narzekanie przeciwko woli i opatrzności pańskiej. A więc, drodzy, zobaczmy, że skoro o nich jest powiedziane, że ci, którzy szemrali i narzekali, a wtedy, kiedy pamiętamy, jak przyszli szpiedzy, no to już prawie cały naród szemrał i narzekał, gdzie ich to Mojżesz wyprowadził. Co się z nimi stało? Nie weszli do ziemi obiecanej. A myślę, że tak jak tutaj wszyscy siedzimy, chcemy w tej ziemi obiecanej się znaleźć. A więc, drodzy, brat Joli mówi, że jeżeli przeciwnik nam przyśle do umysłu taką myśl, że moglibyśmy tą pracą lepiej pokierować niż sługa, którego Pan używa, to wiedzmy, że to jest myśl od przeciwnika. Dlaczego? Bo to tak naprawdę oznacza, że my lekceważymy sposób, który Pan zaproponował, jak to się ma odbywać. Ja kiedyś w czasie jednego z wykładów zadałem takie pytanie. Drodzy, gdyby wam ktoś dał zadanie wyboru tego sługi, który miał zaprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej, kto z was wybrałby 80-letniego jąkającego się dziadka? Niech podniesie rękę do góry jako najlepszego kandydata na wodza Izraela. Ja bym ręki nie podniósł. Ja bym sobie pomyślał, że on się w ogóle do tego nie nadaje. Nie potrafiłbym zrozumieć, że w ogóle Bóg mógł go wybrać. A Bóg go wybrał. Dlaczego? Bo wy doskonale pamiętacie jedno zdanie, które jest jak gdyby wytłumaczeniem wszystkiego. Jest powiedziane, że a Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. A i tak nie sprostał wszystkim wymaganiom. Ale Bóg, znając serce, wie, kogo wybrać. Dlatego brat Joli nas zachęca, żebyśmy bez szemrania, bez narzekania, bez marudzenia na wszystkich i wszystko starali się przede wszystkim współdziałać z pracą pańską, na ile nasze talenty, możliwości dają nam taką szansę i taką możliwość. A więc, drodzy, jest to naprawdę bardzo trudna rzecz. Już teraz ostatni element, który myślę, że też będzie nam bardzo przydatny. Że niestety ci, którzy opuszczali Pana i prawdę, opuszczali ruch prawdy, jak mówili, ale Pan jest z nami. Pan jest z nami. Przeciwnicy i przesiewacze oświadczali, że to posłannicy opuszczają prawdę, a oni wiernie jej się trzymają. I drodzy, brat Joli podaje przykład jednego z braci, który właśnie w takiej sytuacji, kiedy opuścił Pana i prawdę, to inny brat mówi, to w takim razie chyba już nie potrzebujesz literatury, skoro ją odrzucasz. To weź mi to odsprzedaj. Ale on powiedział w ten sposób. Mianowicie tak, że nie może tego uczynić. Dlaczego? Bo to, co ma, to jest to, co było jeszcze zgodne z faktami, rozumem, i on się jeszcze z tym zgadza. Natomiast w tym momencie pastor Russell jest na tyle pożałowania godny, że on się modli za nim, żeby się nawrócił do Pana i do prawdy. Ale wyraził wątpliwość, bo powiedział coś takiego, że chyba za daleko brat Russell posunął się w błąd, żeby mógł z niego wybrnąć. I jeszcze fragment, który dotyczy również sytuacji, którą przeżył brat Johnson. Mianowicie brat Joli mówi, że bardzo często przesiewacze usprawiedliwiali swoje przyjmowanie prawdy epifanicznej, ale z dawnych lat. Jakim argumentem? Że wtedy jeszcze posłannik Epifanii dobrze rozumiał słowo prawdy. Ale teraz, gdy on już się zmienił, co oni są zmuszeni uczynić? Z wierności dla Pana, zwróćmy uwagę, jaki argument, odrzucić posłańca Epifanii. Zawsze jest taki argument podawany. I drodzy, brat Joly mówi tak, że smutno i przykro mu to powiedzieć, ale to nie posłańcy się zmienili. To nieprawda się zmieniła, ale to zmienili się sami przesiewacze. Dlaczego? Że trzeba byłoby tylko zadać jedno pytanie. Dlaczego tak nagle niektórzy potykają się o to, co przyjmowali i popierali przez wiele lat? Zgadzali się z tym. Jeździli z wykładami, głosili te wykłady. Była to dla nich wspaniała nauka. Głosili tak braciom. W pewnym momencie okazało się, nie, już się z tym nie zgadzają. A mówią, że to się prawda zmieniła. I drodzy, czas już mamy bardzo ograniczony. Zachęta i dwa króciutkie wnioski brata Jolego na zakończenie jego wykładu. Otóż, drodzy, brat Joly mówi tak, skoro mamy tak podobne doświadczenia, to teraz zastanówmy się nad kilkoma ważnymi rzeczami, nad odpowiedzią na te pytania, które postawiliśmy na samym początku. I mówi tak, do wszystkich jego słuchaczy, i myślę, że to jest do wszystkich nas skierowane zdanie, wy, którzy rozmyślacie nad udaniem się za tymi wodzami przesiewaczy, jacy powstają, żeby pociągnąć uczni za sobą, zapytajcie się sami siebie, czy was nie wabi czasem ich powabna powierzchowność, ich owcza skóra, a nie patrzycie na wilka, który się w niej zawiera? Jedno. Drugie. Czy naprawdę chcecie wyrzec się prawdy epifanicznej i oddawać cześć takim posłańcom, którzy ze śmiałością wdzierają się w rzeczy, o których nie mają pojęcia? I w związku z tym kończy i też będziemy kończyć takimi jeszcze dwoma ważnymi zdaniami. Czy mamy iść za nimi? Zadał to pytanie na konwencji. Czy my, drodzy, mamy iść za takimi? I co najważniejsze, czy mamy obnażać nasze głowy, rozdzierać szaty i opłakiwać ich? Myślę, że drodzy, i dzisiaj słyszeliśmy odpowiedź na te pytania i każdy z nas w swoim sercu musi na te pytania odpowiedzieć. I drodzy, życzę i wam wszystkim, i sam sobie, żeby te odpowiedzi, to analizowanie i osądzanie samych sobie podobało się Panu, i żebyśmy kiedyś usłyszeli od Pana słowa, to dobrze, sługo dobry i wierny, wnijdź do radości Pana Twego. I tego wszystkim braciom i siostrom życzę. Dziękuję bardzo za uwagę.